17.14, przepraszam, czeski błąd. Wobec tego zapraszamy na...
Kulturalne Lubuskie.
Ano właśnie, Kulturalne Lubuskie. Andrzej Pijanowski, który realizuje naszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadzi. Witamy się Państwa, kłaniamy się nisko w ten przepiękny letni dzień. A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim powiemy m.in. o tym, jak obecnie funkcjonuje Muzeum imienia Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, o tym, jak powstawała Kaczka z jabłkami, czyli debiutancki tomik wierszy profesora Mariana Bugajskiego, oraz, a może przede wszystkim o tym, o wakacyjnej ofercie obu lubuskich bibliotek wojewódzkich. A ponieważ mamy czas kanikuły, to gramy również wczasowo. Stary przebój, ale jary oczywiście, Wojciecha Młynarskiego w nowej aranżacji. W jaki sposób funkcjonuje Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta w Gorzowie w czasie pandemii? No i kanikuły jednocześnie. Na ten temat Izabela Patek rozmawia z dr Ewą Pawlak, dyrektorem placówki.
Jesteśmy w Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie. Czy łatwo prowadzi się działalność w okresie pandemii?
Już przyzwyczailiśmy się do tych nowych warunków. Początki nie były łatwe, ale radzimy sobie. Udostępniliśmy początkowo ogród do zwiedzania i to jest łatwe, dlatego że na świeżym powietrzu łatwiej jest zachować te wszystkie zasady związane z reżimem sanitarnym. Z kolei na początku czerwca zaprosiliśmy naszych zwiedzających już do naszych obiektów. Można zwiedzać ekspozycje stałe, oczywiście z zachowaniem zasad sanitarnych. Prosimy naszych zwiedzających, aby zakładali maseczki, dezynfekowali dłonie i zachowywali dystans społeczny. Oczywiście też ograniczyliśmy liczbę osób, które mogą jednocześnie przebywać w obu naszych filiach, w Spichlerzu i w zespole willowo-ogrodowym. Też jest sporo ograniczeń wynikających z prowadzenia na przykład całodziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w formie półkolonii. Dlatego w tym roku proponujemy naszym najmłodszym takie dwie formy. Półkolonie online, tydzień w lipcu, tydzień w sierpniu. Te półkolonie zatytułowaliśmy Przyjaciele Gorzowa. Chcieliśmy zaakcentować rok jubileuszowy, bo zarówno miasto Gorzów, jak i Muzeum Lubuskie obchodzi w tym roku 75-lecie istnienia w polskiej administracji. To będą takie zajęcia, podczas których dzieci będą otrzymywać na wskazany adres mailowy filmy do odtworzenia w domu. Wcześniej rodzice, opiekunowie pobiorą od nas specjalnie przygotowane pakiety z informacjami, z gadżetami, ale też z materiałami potrzebnymi do wykonania prac samodzielnie w domu. Też będą wychodzić w przestrzeń miejską, ale to będzie wszystko indywidualnie, nie grupowo, nie w muzeum. Jednak myślę, że to może być atrakcyjna forma. A druga rzecz to takie zajęcia dwugodzinne w Spichlerzu, które są doskonale znane, to już tradycja. W tygodniu, który będziemy realizować w lipcu, będzie to indiańska wioska. Codziennie będzie temat związany właśnie z kulturą rdzennych mieszkańców Ameryki. W sierpniu to będzie muzealny miszmasz, obowiązują zapisy, także zapraszamy serdecznie, wszystkie szczegóły są na naszym profilu facebookowym, na stronie internetowej, tam jest podany kontakt, numer telefonu i myślę, że to też będzie ciekawa propozycja dla naszych najmłodszych. Ograniczone są imprezy, które dotychczas chcieliśmy Państwu proponować. Nie możemy organizować dużych imprez z udziałem dużej liczby osób. Możemy gościć maksymalnie 150 osób przy zachowaniu tego dystansu. Dlatego już w najbliższą niedzielę proponujemy koncert właśnie w muzealnym ogrodzie. Koncert zespołu, który wykona repertuar bardzo szeroki, taki tematycznie związany z poezją śpiewaną. To jest koncert maksymalnie dla 150 osób. No i oczywiście w plenerze, na krzesełkach albo kocykach, które Państwo ze sobą zabiorą. Więc tego typu przedsięwzięcia możemy realizować.
Jakie wystawy możemy oglądać i na jakich zasadach, przy zachowaniu jakich warunków?
Cały czas zapraszamy Państwa do podziwiania naszych stałych ekspozycji i jesteśmy w trakcie przygotowywania, i myślę, że już mogę powiedzieć, wystawy plakatów Wiesława Strebejki. Długo wyczekiwana wystawa. Mamy tych plakatów dosyć sporo. I każdy, kto zna Gorzów lat 60., 70., może bardziej 80., to na pewno z chęcią wróci w te klimaty. No i jesteśmy tutaj w kontakcie z panią Ewą Strebejko, która pomaga nam przy wyborze prac, które państwu pokażemy już we wrześniu i to będzie wystawa w Spichlerzu i następnie w grudniu wystawa zdjęć Waldemara Kućki, takich wielkoformatowych również w Spichlerzu. A w wakacje wychodzimy do państwa w przestrzeń miejską, w plener, we współpracy z miastem, bo mamy 75 lat i przy katedrze naprzeciwko Fontanny Pałksza 17 lipca zaprosimy państwa na taką plenerową promocję wydawnictwa Waldemara Kućki Spacer po Gorzowie, tom drugi. I podczas tej promocji będziemy sprzedawać zarówno pierwszy, jak i drugi tom, być może jeszcze inne nasze wydawnictwa, no ale też zaproponujemy quizy, konkursy dla publiczności. Będzie autor, z którym będzie można porozmawiać, uzyskać autograf i takie wydarzenia na pewno będziemy państwu proponować. Mamy też zaplanowaną taką wystawę plenerową wstępnie omówioną z miastem. 8 września to jest ta data, kiedy będziemy faktycznie świętować nasz jubileusz, bo to wtedy oficjalnie muzeum zostało powołane do życia i wrzesień 75 lat temu to był właśnie taki czas, kiedy ta kultura gorzowska miała swoje formalne początki i chcemy to państwu przybliżyć podczas wystawy plenerowej na takich stojakach, które będą umieszczone w przestrzeni miejskiej właśnie na Nowym Deptaku. Będziemy na tej wystawie prezentować informacje, zdjęcia, fotografie, to co mamy w swoich zbiorach na temat początków gorzowskiej kultury.
Profesor Marian Bugajski, wybitny językoznawca, medioznawca, członek Rady Języka Polskiego, teoretyk komunikowania, na spotkaniu w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze zadebiutował jako autor zbioru wierszy i limeryków pod tytułem Kaczka z jabłkami. O powstaniu wydawnictwa mówią ci, którzy w różny sposób przyczynili się do powstania tomiku. Materiał na ten temat przygotowała Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Jak powstaje książka od momentu, kiedy wyjdzie spod pióra pisarza?
Wydawałoby się, że powstanie książki jest proste.
Ewa Mielczarek, szefowa działu wydawnictw w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze.
Przychodzi autor, proponuje tekst bądź teksty, w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to publikacja. I gotowe. Nie jest to prawda, ponieważ nim dojdzie do wydania książki, dochodzi do wielu procesów niezbędnych do tego, aby książka została wydana rzetelnie, dobrze, edytorsko, satysfakcjonująco. Tak było również w przypadku Kaczki z jabłkami profesora Bugajskiego. Pierwsze spotkanie z panem profesorem miało miejsce w grudniu ubiegłego roku, a rzetelna, taka codzienna praca rozpoczęła się już pod koniec lutego, początkiem marca tego roku. Było to wiele etapów. Były spotkania, były rozmowy, było oswajanie się, była moja ogromna trema. Dla mnie ta świadomość spotkania z panem profesorem była ważna o tyle, że wiedziałam o nim, że jest poważnym naukowcem, że jest osobą bardzo znaną, bardzo dobrze kojarzoną w środowisku językoznawców. Nie znałam go od strony pisania wierszy, nieraz o tematyce lekkiej, łatwej i przyjemnej. Choć jak się przekonałam, wgłębiając się w teksty pana profesora, te pozornie lekkie, błahe teksty zawierają ważne prawdy, ważne życiowe mądrości.
Na ile ten ostateczny kształt to jest dzieło pana profesora, a na ile wydawcy?
Jest to wspólna praca, nie tylko pana profesora, nie tylko moja. Duży wkład w ostateczny kształt książki mają jeszcze dwie osoby. Pani doktor Joanna Wawryk, która przyglądała się bacznie książce również z pozycji językoznawcy, miłośnika poezji. Oraz pani Danuta Morawska, która zajmuje się składaniem naszych książek. Osoba o dużym wyczuciu smaku, o świetnych pomysłach graficznych. Jeszcze wracam do tych pierwszych rozmów. Wyglądały w ten sposób, że pan profesor dostarczył teksty, ale właściwie od pierwszego spotkania kładł nacisk na to, że nie ma doświadczenia w tego rodzaju współpracy i bardzo prosi o moje wsparcie. I tak właściwie działaliśmy. Były codziennie konsultacje. Były rozmowy nieraz nad drobiazgami, nad poszczególnymi zwrotami, nad interpunkcją. Pan profesor, jak się okazało, jest bardzo zgodnym człowiekiem, bardzo koncyliacyjnym, z chęcią przyjmował uwagi. W niektórych przypadkach był stanowczy i nie godził się na zmiany, co też uszanowałam. zgodnie z zasadą, że autor ma prawo do wszelakich swoich rozwiązań. I tego się trzymaliśmy. Ta współpraca była bardzo efektywna i wydaje mi się, że efekt końcowy też jest dobry. Książka jest ilustrowana, autorka pani Beata Żyła zaproponowała do książki prace, które okazały się pięknie konweniujące z zawartością wierszy. I udało nam się, myślę, stworzyć taką komplementarną całość. Takie przynajmniej otrzymuję sygnały od pierwszych czytelników, od osób, które widziały książkę, że została zrobiona z niezwykłym smakiem i nie tylko ją się miło czyta, ale również miło przegląda.
Podobno wiersze, które napisał pan profesor Marian Bugajski, wzięły się z nudy. Czy to prawda?
Przynajmniej pierwsze.
Barbara Bugajska.
Kiedy byliśmy w Maladze, mąż nie jest hazardzistą, a cała reszta naszych przyjaciół jest. Graliśmy w karty i w inne różne gry. Się nudził. Zaczął pisać limeryki i tam powstało kilka pierwszych. No długo tam nie byliśmy, potem wróciliśmy do kraju i wiersze się posypały jak z rękawa. Codziennie jeden, dwa na różne tematy i jak się zebrało tego bardzo dużo. A jeszcze przy tych wspólnych spotkaniach, biesiadach czytał wierszyki, limeryki, toasty.
Czy podejrzewała pani męża o taki talent?
Nie. Mówi, że nie miał czasu. Nie miał czasu, a poza tym ja myślę, że nadszedł ten moment, kiedy trzeba przekuć ten balon poważnego pisania, tej naukowości, tego wszystkiego, odpocząć. Ja myślę, że mojego męża żadna naukowa książka, napisał ich naprawdę kilka, nie cieszyła tak jak tomik wierszy. Sprawia mu dużą radość.
To rozumiem, że pan profesor po prostu siada i pisze. Nie ma czegoś takiego, że się zamyka w pokoju i w domu musi być cisza.
Nie. To znaczy mąż ma gabinet na górze, znosi na przykład. O, masz wiersz. Codziennie jakiś wiersz. Albo przysyła, jak jedzie do Warszawy na spotkanie komisji czy coś, to... Mijając różne właśnie miejscowości, przysyła mi SMS-y nowymi wierszami.
Tak. Na przykład, że jest mu smutno w Kutnie.
Tak, albo jak przyjeżdża przez Bąszynek, to w Zbąszynku blondynki jedzą landrynki. Nie wiem, takie tam. Potraktuję to lekko. Na pewno jest dobrym językoznawstwą, świetnym. Natomiast to jest zabawa. Zabawa, która mu sprawia dużą radość. Mi też zresztą i wszystkim naszym przyjaciołom.
Ja tylko czekam, bo to się na pewno zdarzy, że ktoś to skrytykuje od początku do końca, bo na razie mam same pozytywne oceny, nawet pozytywniejsze niż moja działalność naukowa. Czemu się dziwię? O tytuł mnie czasami ktoś pyta. Dlaczego kaczka z jabłkami? No bo groch z kapustą. Bo to jest takie odniesienie. To jest odniesienie do tytułu książki, bo tak to trzeba nazwać, Juliana Tuwima, Cicerkum Caule. A to jest kaczka z jabłkami, no bo taki był obraz, bo taki jest wierszyk. I się dziwię temu, co pani profesor Mikołajczak napisała w posłowiu, bo to jest właśnie takie, to co pani profesor Mikołajczak napisała. To jest bardzo uczone.
Pan się upiera, panie profesorze, że to nie jest uczone.
No nie, bo jak napisałem Strachy na lachy, bardzo trudne do przeczytania. Nie boi się lach stracha, już dzielny lach laską macha i razem z dzielną laszką przegnają laską stracha. Przepędzą stracha lachą, precz go za las wygnają, a teraz straszne strachy lachów niech się lękają. Bo my, odważne lachy, strachy nas nie zastraszą i nikt nam nie napluje ni w twarz, ni w garnek skaszą. To Strachy na lachy, takie coś mi się napisało. Mam do siebie dystans po prostu i do tego, co robię. I mniej więcej wiem, na co mnie stać, i mniej więcej wiem, jakie są moje osiągnięcia naukowe. Trudno mówić o osiągnięciach literackich, natomiast myślę, że można mówić, że to jest coś, co oprócz nauki sprawia mi wiele radości.
Adam Nowak z Grzegorzem Turnałem w duecie. Na czas wakacji Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie przygotowała projekt pod tytułem Z książką w plenerze. I właśnie o nim Izabela Patek rozmawia z Magdaleną Matuszewską, koordynatorem projektu.
W Bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie prowadzony jest w czasie wakacji bardzo ciekawy projekt pod tytułem Z książką w plenerze. Na czym to całe przedsięwzięcie polega?
Zapytaliśmy naszych czytelników, czego im najbardziej brakuje i okazało się, że najbardziej brakuje im właśnie spotkań z autorami. Stąd też w odpowiedzi powstał pomysł na projekt Z książką w plenerze. Chcemy, aby każdy mógł poczuć atmosferę spotkania z książką w nowoczesnej formie, właśnie wtedy, kiedy nie możemy się spotkać osobiście w bibliotece. Dlatego też proponujemy spotkania, wywiady ze znanymi autorami z terenu naszego województwa. Możemy pochwalić się pisarzami rozpoznawalnymi w kraju. Mamy też literackie i historyczne miejsca w regionie, które chcemy właśnie pokazać online, a tym samym zachęcić oraz zainspirować innych do zwiedzenia i tworzenia własnych literackich podróży. I właśnie o takich literackich podróżach porozmawiamy też z autorami podczas spotkań z nimi.
Z którymi twórcami, których znamy z wydawnictw ogólnopolskich, będą zorganizowane spotkania online z którymi z nich?
Do rozmów zaprosiliśmy Zofię Mąkosę, Iwonę Żydkowiak, Michała Jarosińskiego, Zbigniewa Rudzińskiego i Marcelego Tureczka. Opowiedzą oni o swojej twórczości i liczymy także, że zdradzą nam również kilka tajemnic zarówno swojego warsztatu, ale mamy też nadzieję, że opowiedzą niejedną ciekawą historię, dlatego serdecznie zapraszamy. Jeszcze chciałam dodać, że na Facebooku stworzyliśmy specjalną stronę dedykowaną projektowi, gdzie będą zamieszczane wszelkie informacje związane z wydarzeniami i konkursami. I to będzie właśnie nasza taka przestrzeń do komunikacji z naszymi odbiorcami. Strona nazywa się Z książką w plenerze. Zachęcamy do polubienia i śledzenia informacji, które tam będziemy zamieszczać, ponieważ planujemy konkursy, w których będzie można wygrać książki zarówno autorów, tych, których zaprosiliśmy, ale także innych, ciekawych, którymi się Państwo na pewno zainteresują. Od razu zdradzimy również, że pierwsze spotkanie online odbędzie się z panią Zofią Mąkosą, obecnie najpopularniejszą lubuską pisarką, dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Jej powieść Cierpkie grona to nafaszerowana historią lektura przesycona pięknymi krajobrazami, dlatego też zachęcamy do przeczytania, ponieważ takie książki właśnie sprawiają, że czytanie jest podróżą, a jak wiadomo, podróże kształcą. I najważniejsze, co musimy powiedzieć, że działania nasze są możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Instytutem Książki. Są wakacje, także zapraszamy na literackie i historyczne szlaki Lubuskiego.
Projekt będzie trwał przez całe wakacje?
Tak, cały projekt planujemy na 2 wakacyjne miesiące. Wszystkie informacje będą na Facebooku, także naprawdę zapraszamy do śledzenia zarówno naszej strony bibliotecznej, jak i strony na Facebooku Z książką w plenerze. Linki będziemy zamieszczać na naszej stronie również na bieżąco.
Kulturalne Lubuskie.
I bibliotecznych tematów związanych z wakacjami ciąg dalszy, bo także Zielonogórska Biblioteka Norwida rozpoczęła wraz z początkiem wakacji nowy cykl zatytułowany Z książką na leżaku. To literackie spotkania odbywające się w lipcu i sierpniu, tradycyjnie w czwartki, podczas których lubuscy twórcy przedstawią swoje ostatnio wydane publikacje i opowiedzą o procesie ich powstawania. W miniony czwartek pierwszym gościem cyklu Z książką na leżaku był Alfred Siatecki, znany zielonogórski prozaik, dziennikarz, publicysta, który promował kolejną swoją powieść zatytułowaną Zaproszenie na śmierć. Autor, który zwierzył się publiczności, że nie lubi nazywania swoich książek kryminałami i woli określenie powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym, opowiedział publiczności także o perypetiach towarzyszących wydaniu tejże powieści.
Ona miała ukazać się w maju ubiegłego roku. Wydawca miał problem z autorką okładki. Nie wywiązała się w terminie z wykonania okładki. Potem w listopadzie szefowa wydawnictwa zachorowała i na zasadzie, że kiedy kota nie ma, to myszy harcują, ktoś, kto książkę redagował, pozwolił sobie na odpoczynek. No a potem przyszły święta. I potem była pandemia. No i jest. Całe szczęście, że jest. W tej książce chodzi, no, po pierwsze o jakąś taką, o jakieś chciejstwo. Ja mówię to o chciejstwie w tym przypadku pewnej kobiety, która chce. Ona chce kilka rzeczy. I o implanty. Implanty medyczne, które w Zielonej Górze wiele lat temu zaczął produkować chyba jako pierwszy w Polsce profesor Boncal. Była taka głośna sprawa implantów medycznych. Ja znałem z kolei następcę profesora Boncala. Jakoś tak mnie to zafascynowało, a szczególnie pewne zjawisko, jakie wokół tych implantów następcy krążyło, że one rdzewieją, że te zielonogórskie rdzewieją. I pomyślałem, że jeśli rdzewieją, to są wykonane z jakiegoś stopu lub z metalu. Może by je wykonać w nowej technice tego druku nowoczesnego i z czegoś innego. No i mój profesor, ten Bolesław Witkowski, właśnie wydumał taką światową, rewelacyjną wręcz metodę produkcji tego. No i to wszystko. Zabójstwo czy morderstwo, czyli moje zabójstwa czy morderstwa dokonuje człowiek niezbyt psychicznie normalny. Normalny człowiek się cieszy i chce, żeby inni też się z tego cieszyli tym, czym on się cieszy. Zaś zabójca sobie z tego sprawy chyba nie zdaje lub też, jak mówią psychologowie, zabójstwa się dokonuje jeszcze z dwóch innych powodów. Z powodu chciejstwa, czyli z powodu miłości albo pieniędzy. Innych powodów nie ma. Czyli ten psychol, który nie wie, dlaczego zabija, pieniądze i miłość. Chyba pieniądze są najczęstszą przyczyną zabójstwa, morderstwa. Jeszcze powinienem wymienić chyba jeszcze jedną funkcję, to jest ideologia. Zabójstwo z powodu ideologicznego. Ono występowało w dziejach historycznych, ale ma bardziej charakter chyba związany z pewną polityką, systemem wojskowości, zaborczości. Ja bym go jednak łączył wtedy z pieniędzmi, bo zaborczość to nic innego jak majątek, pieniądze, takie postaci jak ziemia, jak moje dobra, jakieś przemysłowe. Tak sobie to wyobrażam. Mój bohater, ten główny bohater Daniel Jung, to jest były policjant, który studiował psychologię i był niezwykle solidnym, uczciwym, porządnym policjantem. Dlatego, że był solidnym, uczciwym, porządnym policjantem, musiał odejść z policji albo, jeśli nie chciał odejść z policji, to przejść do tak zwanego biura informacyjnego policji, gdzie by nie zajmował się tym, czym się zajmował i na czym się znał. On jest u mnie jest psychologiem i chyba stąd to się bierze, jak pani twierdzi, że jest dużo psychologicznych wtrąceń, nawiązań, to chyba to dlatego. Podświadomość mi kazała być może tę psychologię utknąć. Tam jeszcze jest pewna pani profesor mieszkająca na osiedlu profesorskim, która jest profesorem klinicznym. Ona wspomaga policję i może przygotowując się do pisania tej książki, przyznaję, że naprzeglądałem się różnych podręczników psychologicznych i wpisałem. Nie wiem, czy ja dobrze to ująłem, bo być może, jeśli są tu w sali psycholodzy albo oglądają nas psycholodzy, to powiedzą, że jestem gamoniem psychologicznym. Być dziennikarzem i być pisarzem czy autorem to są dwie różne rzeczy. To tak mówię, jak zawsze mówię, jakby być dentystą i okulistą. Wyobraźcie sobie państwo, że idziecie do okulisty z bolącym zębem. Obaj są lekarzami. Pisarza i dziennikarza łączy to, że potrafią pisać. Nic więcej. Dziennikarstwo to jest zupełnie inny zawód i pisarstwo też jest zupełnie inny zawód. Aczkolwiek wielu dziennikarzy uprawia pisarstwo literackie, najczęściej porzucając ten pierwszy fach, lub też i to, i to, czyli 6 dni tygodnia jest dziennikarzem, a w niedzielę i podczas urlopu jest pisarzem. Wtedy jest i kiepskim dziennikarzem, i nie najlepszym pisarzem, bo z czegoś trzeba zrezygnować. Tylko ze względu na ów język, tak? Gdzie w dziennikarstwie ten język jest doskonały, pryncypialny wręcz, konkretny, bezprzymiotnikowy, bez porównania. A w pisarstwie jest to zupełnie co innego. Jest to język wyobraźni. Trzeba tak tę powieść napisać, żeby czytelnik nie wiedział, tylko żeby sobie wyobrażał to. Ja ciągle swoje pisanie kwalifikuję jako powieść społeczną, obyczajową, z wątkiem kryminalnym. Zresztą ten wątek kryminalny nadaje pewnego tempa, wywołuje ciekawość rozwiązań u czytającego. Gdybym to samo opisywał po kolei, że oni poszli, szli i tam gdzieś przebywali, nie byłoby dociekania dlaczego i po co.
Całość relacji ze spotkania z Alfredem Sioteckim, o którym mówiliśmy przed kilkoma minutami, jest dostępna na stronie mediów społecznościowych Biblioteki Neorwida, a o kolejnym wydarzeniu w ramach cyklu z książką na leżaku opowie Anna Urbańska z Biblioteki.
Bohaterem kolejnego spotkania w cyklu, które odbędzie się w Bibliotece Norwida 9 lipca o godzinie 18, będzie historyk i regionalista, znawca dziejów Zielonej Góry, dr Grzegorz Biszczanik. Zapraszamy na rozmowę o jego książce Nieznane twarze Zielonej Góry. Jest to przewodnik po naszym mieście, ilustrowany archiwalnymi reprodukcjami pochodzącymi m.in. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Archiwum Kościelnego Parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, Muzeum Ziemi Lubuskiej, a także zbiorów prywatnych oraz współczesnymi fotografiami autorstwa Władysława Czulaka. Publikacja niezmiernie interesująca. W zasadzie cały nakład został już wyczerpany i za tę publikację autor otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszą książkę popularno-naukową 2019 roku w 15. Lubuskim Wawrzynie Naukowym. Rozmowę z pisarzem poprowadzi dr Izabela Korniluk. Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu zielonogórskich imprez kulturalnych Latomus Wszelakich. Grzegorz Biszczanik jest rodowitym zielonogórzaninem, doktorem nauk humanistycznych. Jest także jedynym regionalistą zajmującym się filokartystyką. Jego kolekcja pocztówek jest imponująca. Jest on także autorem kilkuset publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących dziejów Zielonej Góry oraz Ziemi Lubuskiej w świetle dawnej karty pocztowej. To spotkanie odbędzie się także hybrydowo, czyli na żywo w sali imienia Janusza Koniusza w Bibliotece Norwida, dokąd możemy zaprosić maksymalnie 50 osób. Obowiązują miejscówki, rezerwacje przyjmuje dział promocji i organizacji wydarzeń biblioteki telefonicznie lub mailowo. Kontakt można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki Norwida, a także w odpowiednim wydarzeniu na Facebooku. Planujemy także zorganizować transmisję na żywo, interaktywną, gdzie będzie można zadać pytanie pisarzowi, podyskutować z nim na temat jego publikacji czy jego działalności naukowej, popularno-naukowej. Zapraszamy bardzo serdecznie na kolejne spotkanie w ramach cyklu z książką na leżaku w Bibliotece Norwida.
I to jeszcze nie koniec tematów z literaturą związanych, bowiem Andrzej Pierzchała dzisiaj w swoim stałym felietonie będzie rekomendował Państwu kolejną książkę.
Nassim Nicholas Taleb. Na własne ryzyko. Ponoć jak mawiają ludzie mądrzy, jeśli ktoś jeszcze pamięta, co to znaczy w czasie tej epidemii, nie mylić z COVID-19, banału i krzykliwej głupoty, a więc jak zwykli mawiać ludzie mądrzy i doświadczeni, przypadki są tylko w gramatyce. Zatem całkiem nieprzypadkowo spróbuję dziś zarekomendować Państwu pozycję książkową ważną, głośną, a i modną nadzwyczaj w perspektywie światowej, z pogranicza filozofii i psychologii społecznej, ze swoistym pojmowaniem rachunku prawdopodobieństwa i życiowego ryzyka w tle. I to zaledwie tydzień po tym, jak gorąco namawiałem Państwa do lektury bestsellerowego Szaleństwa tłumów Douglasa Murraya. W niedzieli z muzami oraz aforyzmów Davili w kulturalnym Lubuskiem. Książek z podobnej intelektualnej półki, chciałoby się rzec. Żywię bowiem przekonanie, że wobec powszechnej tabloidyzacji mediów wszelakich i informacyjnego szumu, cokolwiek miałoby to znaczyć, jest wciąż liczna grupa ludzi myślących i do tego miana aspirujących, których oryginalne nowości w materii ludzkiej myśli zainspirują do własnych przemyśleń i działań. Im właśnie, a jest to przecież grupa otwarta, taka rekomendacja się należy. Czyli książka, która podważa nasze przekonania na temat ryzyka i korzyści, finansów i osobistej odpowiedzialności. W swojej najbardziej prowokacyjnej książce jeden z czołowych myślicieli naszych czasów definiuje na nowo, co to znaczy zrozumieć świat, odnieść sukces, współtworzyć odpowiedzialne i sprawiedliwe społeczeństwo, umieć zauważyć bezsens pewnych zjawisk. Powołując się na przykłady od Hammurabiego do Seneki, od mitycznego Anteusza po Donalda Trumpa, Taleb pokazuje, jak gotowość do zaakceptowania ryzyka stanowi niezbędny atrybut bohaterów, świętych i ludzi odnoszących sukcesy we wszystkich dziedzinach życia. Autor, w sposób jak zawsze przystępny, ale i obrazoburczy, rzuca wyzwanie wielowiekowym przekonaniom na temat cnót tych, którzy stoją na czele militarnych działań, inwestycji finansowych oraz religijnych ruchów. To rekomendacja wydawcy, a John Gray dodaje głos najbardziej proroczy ze wszystkich. Taleb jest wybitnym filozofem, kimś, kto jest w stanie zmienić nasz sposób postrzegania struktury świata dzięki sile, oryginalności i prawdziwości swoich idei. Koniec cytatu. Książka, 400 stron, składa się z 8 umownych ksiąg, rozwijających się w 19 rozdziałów, każdy po 10-12 paragrafów. A teraz słów kilka o autorze. Nassim Nicholas Taleb, urodzony w 1960 roku, amerykański teoretyk rynku, inwestor, filozof i pisarz. Obecnie profesor w Tandem School of Engineering Uniwersytetu Nowojorskiego. Jego książki, tworzące wielotomowy cykl Incerto na własne ryzyko, Antykruchość, Czarny Łabędź i Zawiedzeni przez losowość, zostały opublikowane w 36 językach. Taleb, ceniony za wyjątkowe łączenie odwagi i erudycji, jest powszechnie uznawany za czołowego myśliciela na świecie w dziedzinie rachunku prawdopodobieństwa i niepewności. Warto dodać, że książkę rekomenduje również Robert Gwiazdowski, który kończy swój wywód tak oto. Taleb ma radę. Unikaj porad kogoś, kto radzi, jak żyć, o ile w razie czego nie grozi mu kara. Nassim Nicholas Taleb, Na własne ryzyko, wydawnictwo Zysk i spółka Poznań, 2020 rok.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Kulturalnym Lubuskim dzisiaj. Andrzej Pijanowski, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę, a następnym razem usłyszymy się w sobotę 11 już lipca, jak zwykle kilka minut po godzinie 14.